Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy. Dziś naszym gościem jest doktor habilitowany Konrad Pawłowski z Katedry Stosunków Międzynarodowych UMCS i kierownik Zespołu Bałkańskiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Rozmawiamy o napięciach na linii serbsko-kosowskiej. Rozmawiamy o pewnym wewnętrznym aspekcie całego konfliktu. Pan wspomniał o szykujących się wyborach zarówno w Kosowie, jak i w Serbii. Na ile ta cała sprawa to jest chęć jakby pokazania na użytek wewnętrzny, że w pewnych rzeczach nie ustąpimy?
Tak, no myślę, że w dużym stopniu jednak jest to działanie, które ma swoje realne przesłanki po obu stronach, a obie strony mają swoje twarde argumenty. Spór nie jest nowy i tutaj niewątpliwie to też tutaj jest. Natomiast Albin Kurti wygrał wybory w lutym tego roku. Przed nim wybory samorządowe. Myślę, że ten wizerunek Kurtiego, w jakimś sensie on jest trochę zakładnikiem swojego wizerunku, takiego twardego polityka, który twardo negocjuje z Serbią z pozycji równego podmiotu prawa międzynarodowego. Kurti mówi o wzajemności od dawna i teraz tą wzajemność w istocie wprowadził, bo te nowe zasady, które obowiązują od 20 września, polegały na tym, że tak jak kierowcy z Kosowa wyjeżdżający musieli zakładać próbne tablice wjeżdżając na teren Serbii, tak od 20 września istota jest ta sama. Kierowcy wjeżdżający z Serbii z tablicami na przykład z Belgradu, Nowego Sadu czy innych miast Serbii czy też Serbii Centralnej muszą te tablice serbskie albo zakleić, albo zdjąć i umieścić za przednią szybą tymczasowe tablice kosowskie. Z oznaczeniem RKS, płacą za to 5 euro na 2 miesiące i jadą dalej. I na przejściach, takich na przykład przejściach jak w Merdary, to idzie bardzo sprawnie. Na początku był korek, ale to działa. Ludzie stosują się do tych zasad. Więc tu można byłoby powiedzieć, że wizerunkowo Kurti pokazał, że stosuje zasadę wzajemności, twardo rozmawia z Serbią i no poza tym spodziewanym, powiedzmy, kryzysem w północnym Kosowie, które, jak powiedzieliśmy, w dużym stopniu nie podlega władzom Kosowa, to na innych przejściach to przebiega sprawnie, nikt nie protestuje. No i to Kurti, powiedzmy, w jakimś sensie punktuje wizerunkowo. Natomiast prezydent Vučić no, musi pokazać, że nie ustąpi przed działaniami jednostronnymi, że będzie bronił za wszelką cenę interesów bezpieczeństwa Serbów w północnym Kosowie. No, ta retoryka prezydenta Vučića, ona jest taka dość dramatyczna. Niektórzy nawet wskazują, że przesadnie dramatyczna w stosunku do tych wydarzeń, bo Vučić mówi na przykład o tym, że nie pozwolimy na kolejną masakrę Serbów w północnym Kosowie. Rzeczywiście były masakry po wojnie, czy w 2004 roku i to pewnie to miał na myśli, natomiast no w tym momencie no nic nie wskazuje, żeby miało dojść do jakiejkolwiek masakry, więc no ta retoryka prezydenta Vučića jest no taka, powiedzmy, dramatyczna. Pytanie, czy jest adekwatna do tego, co jest, no bo sytuacja jest raczej spokojna, natomiast prezydent musi przedstawić się jako ten ojciec narodu, który broni interesów Serbów, którzy mieszkają poza granicami Serbii, czy też właśnie w Kosowie, według Serbii i tak dalej, części tego państwa. Pamiętamy jeszcze, że w Serbii no, ma miejsce kryzys polityczny, przesilenie polityczne związane z poprzednimi wyborami, które były oceniane różnie. Mówiło się o konsolidacji władzy, przesadnej konsolidacji władzy w ręku prezydenta. Więc w Serbii odbędą się wybory prezydenckie i parlamentarne do kwietnia 2022 roku, więc to jest ten okres przedwyborczy. Ale co jest jeszcze tutaj ważne? Ważne jest to, że Serbska Partia Postępowa prezydenta Vučića rządzi od 2012 roku w Serbii i ta partia faktycznie podpisała wiele z tych porozumień, które dzisiaj są krytykowane. Więc prezydent z jednej strony przedstawia się jako obrońca interesów, to jest oczywiście jego prawo, obrońca interesów Serbów, ale z drugiej strony jest krytykowany przez swoich przeciwników politycznych i ze strony liberalnej, i ze strony, powiedzmy, prawicy prorosyjskiej, że to on właśnie podpisując te porozumienia, chociażby to porozumienie z 2016 roku na 5 lat, że to on doprowadził do tego, czy jego ugrupowanie doprowadziło do tego, że krok po kroku państwowość serbska jest ograniczana w Kosowie i że no, niektórzy oskarżają go po prostu o zdradę interesów. Że no,
tak, tylko zdaje się chyba Partia Demokratyczna te pierwotne porozumienia podpisywała, prawda?
To porozumienie pierwsze z lipca, tak, rzeczywiście, natomiast to historyczne porozumienie z 2013 roku to już podpisywał rząd koalicyjny SNS, Serbskiej Partii Postępowej i Socjalistycznej Partii Serbii. I to Ivica Dačić, wówczas premier, podpisywał to porozumienie. Więc oczywiście ta dyskusja, kto co podpisał, a kto co parafował, ona się toczy i tutaj obie strony się przerzucają argumentami. I ja myślę, że politycy Partii Demokratycznej zbyt łatwo oskarżają obecną tutaj rządzącą koalicję o te ustępstwa, bo ten dialog szedł w tą stronę mimo wszystko. Natomiast no, fakty są takie, że rzeczywiście podpisywali te najważniejsze porozumienia, podpisywali politycy no, Serbskiej Partii Postępowej. Powiedzmy, nie tyle, że podpisywali, co w sensie politycznym odpowiadają za to, za ten dialog. No bo od maja 2012 roku to ta partia rządzi w Serbii, czyli prawie 10 lat. Więc w sensie odpowiedzialności politycznej, no krytyka spada na tą partię i to jest daleko idąca krytyka dotycząca właśnie zdrady interesów państwa i obywateli w ramach negocjacji w Brukseli. Tak to w sensie wewnętrznej polityki serbskiej wygląda na dzień dzisiejszy.
To mamy ten wątek dotyczący sytuacji i realizacji pewnych interesów na użytek wewnętrzny. Należy w tej sprawie zobaczyć, jak, czy spojrzeć na to, jak ta społeczność międzynarodowa na to wszystko reaguje, bo tutaj też takie zaangażowanie, chyba jakieś takie bardziej miękkie widzieliśmy.
Tak, i on w istocie jest kluczowe dla deeskalacji konfliktu, bo w wyniku dwudniowych rozmów 29-30 września w Brukseli właśnie wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw dialogu właśnie Kosowo-Serbia, Miroslav Lajčak, doprowadził do wynegocjowania tymczasowego porozumienia, które będzie implementowane. No i to jest krok w stronę deeskalacji, ważny krok. Tutaj wcześniejsza wizyta Lajčaka w Belgradzie, właśnie rozmowy z prezydentem Vučićem, włączenie się amerykańskiej dyplomacji, wysłannika Stanów Zjednoczonych, który też wspierał te wysiłki Unii Europejskiej na rzecz deeskalacji. To przede wszystkim pokazuje, że te napięcia w relacjach Serbia-Kosowo wymagają takiej dość czujnej, uważnej polityki państw Zachodu, które muszą niestety włączać się w to, żeby do tej eskalacji tam nie doszło. Czyli jest ta obecność kluczowa i ta militarna, mówię tutaj o KFOR-ze i NATO, i ta dyplomatyczna, mówię o negocjacjach w Brukseli, które mocno wspierane są przez Stany Zjednoczone. Więc to jest absolutnie kluczowe dla deeskalacji konfliktu. Oczywiście pojawia się też Rosja i Rosja bardzo mocno podkreśla rację strony serbskiej, nawet mocniej niż sami Serbowie w niektórych momentach. I cóż, no wizyta w Rażce kilka dni temu, w garnizonie wojskowym w Rażce, w której uczestniczył minister obrony Serbii, Nebojša Stefanović i ambasador Federacji Rosyjskiej w Serbii, Aleksandr Bocan Harczenko, no pokazuje, że Rosja, wspierając w istocie stronę serbską, czy argumenty strony serbskiej, w istocie zapewne najbardziej jest zainteresowana przyciągającym się konfliktem, kryzysem wokół tych spraw serbsko-kosowskich, ponieważ to skutecznie ograniczy postępy Serbii na drodze do Unii Europejskiej. Więc ta europejska integracja Serbii nie do końca pasuje Rosji. I Rosja tą kartą kosowską od lat dość skutecznie pogrywa. Środowiska prorosyjskie, powiedzmy patriotyczne środowiska w Serbii patrzą w stronę Rosji, widząc w Rosji właśnie tego największego obrońcę interesów Serbii w kwestii Kosowa, większego nawet niż władze Serbii, które, jak powiedziałem, przez niektórych postrzegane są jako zbyt uległe wobec żądań strony zachodniej. Więc Rosja na pewno ma inne tutaj priorytety w tym konflikcie niż państwa zachodnie. I tak to też wygląda na dzień dzisiejszy.
Oczywiście spróbujmy może jeszcze wybiec nieco w przyszłość. Co z tej sytuacji może zostać? Oczywiście będziemy obserwować, jak to porozumienie wynegocjowane w Brukseli będzie realizowane. Od tego, jak rozumiem, wiele będzie zależało, ale zdaniem pana profesora, jak to może się potoczyć? Jakie scenariusze rozwoju tej sytuacji są możliwe na dziś?
Ja postrzegam to pozytywnie. To porozumienie, które w Brukseli wynegocjowano 30 września, w istocie jest dość logicznym powrotem do pewnej koncepcji, która była zapisana w porozumieniu właśnie z września 2016 roku, ale nigdy nie zostało to implementowane. No to rozwiązanie, które określano jako tak zwany The Sticker Agreement, czyli porozumienie naklejkowe, ono przewiduje, może powiedzmy, co ustalone, jest to tymczasowe porozumienie. Polega to na tym, że jednostki ROSU, tych antyterrorystów kosowskich, zostaną wycofane, a w ich miejsce pojawią się żołnierze KFOR-u, którzy nie będą obsługiwali przejścia. Przejściem będzie się zajmowała Policja Graniczna Kosowa, która tam jest. Tam taka zwykła, normalna policja graniczna.
Natomiast Serbowie tam też na tej granicy takich stricte służb granicznych nie mają.
Nie mają, bo dla Serbii nie jest to granica.
Nie jest to granica. Dokładnie.
Tak, nie jest to granica, więc tam
chociaż,
są funkcjonariusze.
Chociaż jakby granicę jakby celną i celną odrębność Serbowie paradoksalnie uznają.
Formalnie uznają, ale w dalszym ciągu oczywiście między Kosowem i Serbią, w północnym Kosowie istnieją tak zwane drogi alternatywne, gdzie wiele rzeczy po prostu przejeżdża. Oczywiście władze Kosowa próbują to zamykać, ale jednak mimo wszystko dalej takie rozwiązania tam funkcjonują na mniejszą skalę niż wcześniej. Tam stacjonują rzeczywiście żandarmerii serbskiej i przedstawiciele służby celnej Kosowa na tej granicy. I generalnie to w miarę sprawnie działa. To jeśli porównamy do tego, jak to wyglądało w 2011 roku, to naprawdę dzisiaj właśnie w wyniku tych porozumień zawieranych w Brukseli, między innymi porozumieniu o zintegrowanym przejściu granicznym, to działa dość sprawnie i wydaje mi się, tak nawet patrząc na tych ludzi, którzy przechodzą, bo jak to dzisiaj wygląda? Albańczycy nie jeżdżą przez północne Kosowo do Serbii, jak jeżdżą, to jeżdżą najczęściej przez przejście w Merdare, we wschodnim Kosowie. Więc przez to przejście, przez te dwa przejścia, Brniak i Erinje, zablokowane dzisiaj przez kosowskich Serbów, jeżdżą po prostu Serbowie. I oni sobie spokojnie dzisiaj przechodzą przez to przejście na piechotę, bo przejechać się nie da, z uwagi na te serbskie ciężarówki stojące po stronie kosowskiej, natomiast na piechotę da się przejść. Mówię, atmosfera jest napięta, ale raczej spokojna. Tam nie ma jakichś prowokacji, manifestacji, więc nikt nie chce eskalacji tego konfliktu. To widać. I obywatele północnego Kosowa chcą po prostu w spokoju funkcjonować. I Serbia, Belgrad, prezydent Vučić nie jest zainteresowany eskalacją konfliktu. No i myślę, że władze Kosowa też nie, no bo przecież to byłoby niebezpieczne dla wszystkich stron tego konfliktu. Skomplikowałoby europejskie aspiracje i Kosowa, i Serbii. Ale na czym polega to porozumienie? Więc w miejsce po stronie kosowskiej, w miejsce tych policjantów ROSU po prostu zostaną rozmieszczeni żołnierze KFOR-u. Oni i tak tam są w okolicy, więc to nie jest jakaś wielka zmiana. ROSU zostaje wycofane z północnego Kosowa. W tym samym czasie Serbowie odblokowują drogi w północnym Kosowie, bo to są te drogi dojazdowe do przejścia w Brniak i do przejścia w Jarinie, one są zablokowane dzisiaj. I od 4 października zostaje implementowane to porozumienie naklejkowe, czyli nie ma już żadnych tablic tych próbnych, wkładanych, tych kartek niepraktycznych, zaklejanych różnych rejestracji. Nie. Polegać to będzie na tym. Oczywiście zobaczymy, jak to będzie w praktyce. Natomiast to porozumienie z 2016 roku przewidywało po prostu, że oznaczenia takie jak RKS i SRB, czyli Kosowo-Serbia, one będą zaklejone przy wjeździe. Te tabliczki, na tablicach rejestracyjnych naklejki będą zaklejały tylko te symbole państwowości. I tak ma być od 4 października 2021 roku. Tak ma być i to jest rozwiązanie tymczasowe. Czyli powrót do, powtarzam, porozumienia z 2016 roku, które w tej części nigdy nie było implementowane. no, dwie strony tutaj nie mogły się dogadać, jak to tak, jak to zaklejać. To są kwestie polityczne. Natomiast, co jest jeszcze ważne, od 21 października ma się zebrać taka grupa robocza tutaj przy udziale przedstawicieli Unii Europejskiej, Kosowa i Serbii, i ta grupa robocza w ciągu 6 miesięcy ma wypracować jakieś rozwiązanie, które ma być rozwiązaniem finalnym tej sprawy, która wydaje się błaha, ale tak naprawdę jest bardzo ważna, bo dotyczy symboli, a symbole mają znaczenie i to rejestracją, ale symbolika jest absolutnie kluczowa. I jako podkreślam może na koniec jedną rzecz, że w istocie ten reżim graniczny zostanie uregulowany w mojej ocenie, ale problemem będzie, co zrobić. I to już jest ten problem i oni muszą to ustalić. Co zrobić z tymi rejestracjami serbskimi, które są na samochodach w północnym Kosowie? Bo te tablice rejestracyjne tam są, rzeczywiście odwołują się do państwowości Serbii, a nie Kosowa. Te samochody tam jeżdżą. Serbia te tablice przez lata wydawała. No, według Kosowa, łamiąc porozumienie z 2011 roku, według Serbii niekoniecznie, bo tam wyraźnie nie było takiego zobowiązania, więc to jest to najważniejsze rozwiązanie. I to jest bardzo niezręczny moment dla prezydenta Vučića przed wyborami. Jak uregulować tę kwestię tak, żeby nie zabrać Serbom tych, no, powiedzmy, symboli państwowości Serbii. Tym Serbom z północnego Kosowa, którzy no, częściowo jednak funkcjonują w tym systemie instytucjonalnym jeszcze Serbii. Od wielu lat też prezydent Vučić chciał, czy szukał rozwiązania sporu właśnie w postaci zmiany granicy, czyli zostawienie północnego Kosowa przy Serbii w zamian za w jakiejś formule uregulowanie kwestii prawno-międzynarodowych tutaj w kwestii statusu Kosowa. To nigdy nie zostało wyraźnie zdefiniowane, więc to jest jeszcze kwestia przyszłości.
To też, jak rozumiem, właśnie ogromne wyzwanie właśnie w tych relacjach serbsko-kosowskich. Mam nadzieję, że także będzie niejednokrotnie okazja, żeby o tej sytuacji, o sytuacji na Bałkanach porozmawiać. Za porcję dzisiejszego komentarza i analizy bardzo dziękuję. Doktor habilitowany Konrad Pawłowski z Katedry Stosunków Międzynarodowych UMCS i kierownik Zespołu Bałkańskiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie był gościem Studia Wschodniego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Jarosław Gołowic. Studio Wschodnie wraca na antenę Radio Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.